To był zespół Mysłowic, jest godzina 17.27, słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Popołudnie Wnet. A gościem Popołudnia Wnet jest pani Małgorzata Wasserman, lider listy Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Kornela Morawieckiego, kiedy pani poznała, czy miała pani okazję być przez jakiś czas, jakąś chwilę z Kornelem Morawieckim sam na sam, jakkolwiek by to zabrzmiało, rozmawiać w cztery oczy?
Tak, ale to ja pana Morawieckiego, Kornela, poznałam w tej kadencji Sejmu. Oczywiście wcześniej słyszałam o tej postaci bardzo wiele, natomiast osobiście poznałam go w tym Sejmie. Miałam też przyjemność i zaszczyt spotkać się z nim kilkukrotnie. Rzeczywiście, jak pan to redaktor to nazwał, sam na sam, to były różne rozmowy, gdzie on mówił o swoich projektach i propozycjach, które miał. Wspaniały człowiek, w ogóle człowiek legenda, ciepły, miły, konkretny, odważny, no wielka strata.
Wielka strata dla nas wszystkich. Jakie to o tym wrażeniu, jakie robił Kornel Morawiecki, wrażenie już zrobiło pewno pierwsze wystąpienie marszałka seniora, kiedy mówił o wartościach, kiedy mówił o swoich marzeniach, na przykład marzenie, żeby stworzyć wielką konstytucję dla Polski i dla Europy. To się w tej kadencji parlamentu nie ziściło.
To się w tej kadencji nie ziściło, ale przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, był to człowiek niesamowicie waleczny, a z drugiej strony bił od niego tak niesamowity spokój. On rzeczywiście, bym powiedziała, swoją osobowością nie bardzo pasował do niektórych zachowań, z którymi mamy do czynienia w dzisiejszym Sejmie. Te pokrzykiwania, czasem brzydkie gadżety. On wychodził na tą mównicę, miał w sobie taki spokój, miał w sobie tą wielkość i po prostu prosił i apelował, abyśmy ze sobą rozmawiali, aby debata nie schodziła na tak niski poziom, z jakim czasem mieliśmy do czynienia, bo przecież wszystkim chodzi tak naprawdę o Polskę, bo jemu po prostu o Polskę chodziło.
Ale niekoniecznie politycy opozycji go słuchali, chociaż wielokrotnie mówił o tym, że przecież zna Grzegorza Schetynę, przecież razem z Grzegorzem Schetyną mieszkali we Wrocławiu, a Grzegorz Schetyna też był człowiekiem NZS-u i Solidarności.
Wie pan, Grzegorz Schetyna ma taką zasadę, że on do tych akcji takich, które, bym powiedziała, uwłaczają godności człowieka, zwłaszcza wykształconego, który pracuje w poważnym miejscu, wysyła innych ludzi, zarówno w tym parlamencie, który kończy swoją pracę, miał takich ludzi, jak podejrzewam, robi wszystko, aby mieć ich również. W przyszłym parlamencie.
Jak pani ocenia?
Jeżeli chodzi o mnie, to może mniej, to znaczy dalej tutaj są, ale to już przywykłam, w jakiś sposób rozpowszechniane pocztą pantoflową te nieprawdziwe informacje o tym, jak o mojej rzekomej aborcji, mimo że sprawa jest w prokuraturze 100 razy przecięta w Krakowie, próbuje się tą informację przekazywać z ust do ust, no ale to są takie metody opozycji. Dzisiaj wiemy, kto za tym stoi, sok z buraka i wszystko, co jest z tym związane. Natomiast muszę powiedzieć, że ta kampania ogólnopolska jest, bym powiedziała, bardzo brutalna, ale chyba to, co mnie najbardziej zadziwia, to jest to, jak dzisiejsza opozycja w ogóle nie zauważa swoich błędów. No, wypowiada się na przeróżne tematy wszelakie. Przypomnę choćby na przykład Marka Kuścińskiego, podczas gdy premier Donald Tusk wysyłał samolot po swoją rodzinę do Dolnych Mitów i w ogóle nie było najmniejszego z tym problemu. Bardzo to jest takie, bym powiedziała, trudne i zakłamane, ale ja wierzę w to, że Polacy mimo wszystko poradzą sobie w gąszczu tych informacji i wybiorą mądrze i dobrze.
A tu w Krakowie, w którym na ogół albo przeważnie wygrywa Platforma Obywatelska?
Tutaj czuć tą polaryzację na ulicach. To nie da się ukryć, że czuć ją na ulicach, czuć ją na spotkaniach z wyborcami. To jest tak, że zdarzają się ludzie, którzy są jakby skłonni do tego, aby zamiast dyskusji, bym powiedział, wprowadzać pewną agresję w Polsce. Ja mam taką nadzieję, że jednak nam się uda kiedyś wypracować uciszenie tych emocji, bo nikt nie wymaga od nikogo, abyśmy się wszyscy zgadzali. Przecież to nie o to chodzi w ogóle w polityce. Natomiast no, to, co się dzisiaj momentami dzieje, jest bardzo trudne.
Jest pani osobą rozpoznawalną, osobą publiczną. Czy taka agresja spotyka panią, kiedy przechodzi pani przez rynek Starego Miasta, przez krakowski rynek?
Mnie agresja nie spotyka, ale mogę powiedzieć, mnie nigdy osobiście tak jakoś się złożyło, że albo są to głosy sympatii, albo po prostu ktoś się, bym powiedziała, w ogóle nie odzywa. Natomiast no, opowiadają mi moi wolontariusze, którzy roznoszą ulotki, materiały, wieszają plakaty, że zdarzają się takie sytuacje, że z tą agresją się spotykają. Zdecydowanie oczywiście czym dalej od centrum, tym jest lepiej. Zdarza się to, co jest chyba bardzo przykre, to jest to, że jak przychodzę w różne takie ważne dla mnie i dla krakowian miejsca, jak na przykład uniwersytety przeróżne, politechniki, czy to szpitale, czy szkoły wyższe, to mi mówią ci pracujący tam, że bardzo trudno jest przyznawać się do tego, że głosuje się na Prawo i Sprawiedliwość, że w zasadzie staje się wtedy człowiek podmiotem linczu ze strony kolegów i koleżanek, więc no, na pewno, to bym powiedziała tak, ja tego nie odczuwam, ale ludzie, którzy z nami sympatyzują, ludzie, którzy nam pomagają, są takie środowiska, w których naprawdę są zaszczuwani.
Dlaczego tak się dzieje?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, tym bardziej, że wie pan, jak pan słyszy, to cały czas do nas są te rzekome apele o tę pojednanie i miłość, podczas gdy nie ma takiego zachowania w drugą stronę. Proszę zwrócić uwagę, nikt nikogo nie zwalnia z pracy, ani nie szykanuje za to, że pochwala Platformę, ale na przykład spotkałam się z tym, że wywieszenie naszych banerów na swoim płocie, czyli zdefiniowanie, że ten człowiek, czy ta rodzina popiera PiS, powoduje, że zaczyna być inaczej traktowany. Nie ma w ogóle reakcji w drugą stronę. To znaczy, jak wiszą banery kandydatów z Platformy Obywatelskiej. I to samo dotyczy wielu miejsc pracy, przy czym, tak jak mówię, przodują tutaj głównie uniwersytety, no, wymiar sprawiedliwości.
O wymiarze sprawiedliwości za chwilę porozmawiamy, ale czego panią nauczyła afera Amber Gold?
Czego mnie nauczyła afera Amber Gold? Wie pan, ona mnie, nie wiem, czy mogę tak mówić, czego mnie nauczyła. Ja mogę powiedzieć, może zacznę od tego, czym mnie zszokowała najbardziej. To znaczy stopień po części niekompetencji, w drugiej części to nie była niekompetencja moim zdaniem, tylko celowe działania. Ludzi, którzy z taką łatwością obejmują stanowiska, nie mając na ten temat bladego pojęcia. Wie pan, ja różne, bym powiedziała, role w życiu miałam, to znaczy pracowałam w wielu miejscach, nieraz to były miejsca bardzo odpowiedzialne, ale zawsze patrzyłam na to z dużym niepokojem, a jeżeli podejmowałam się tego czegoś, no to rzeczywiście przykładałam się, bym powiedziała, wyjątkowo. Wie pan, jeżeli ja widzę na przykład takiego pana ministra Nowaka, który ma pod sobą ministerstwo, w którym w zasadzie nie wie, co się dzieje kompletnie, jeżeli chodzi o choćby sferę Amber Gold. I proszę nie zapominać, że to nie jest tylko moja ocena. Pan minister Nowak został dwukrotnie oceniony przez NIK pod rządami Kwiatkowskiego i dostał ocenę krytyczną, jako jeżeli chodzi o kwestię zarządzania całą infrastrukturą lotniczą w Polsce, która pod niego podlegała. Ja nie mogę, wie pan, nie mogę tego pojąć, że można z taką łatwością zgodzić się na przyjęcie danej funkcji, jeżeli się w ogóle na ten temat nie ma pojęcia, nie ma ludzi i w ogóle się nie czuje tego, co się robi. To jest to na pewno, co mnie najbardziej zszokowało. Tym bardziej, że już rozmawiamy o bardzo wysokich stanowiskach i to nie dotyczyło tylko oczywiście Ministerstwa Infrastruktury, no podobnie policja. Wie pan, jeżeli wiceministrem nadzorującym policję zostaje pan, który całe życie pracuje w prywatnych firmach jako audytor i mówi, że na imieninach zaproponowano mu, żeby objął tą funkcję u pana ministra Cichockiego. Jak się zgodził, to on mu powiedział dopiero, na czym to będzie polegać.
Nie, a jeśli chodzi o ministra Nowaka, no to w nagrodę zaczął budować drogi na Ukrainie. Nie zdziwiło to panią? Nie dziwi?
Czy mnie to nie zdziwiło? To znaczy, wie pan, całe, jak będziemy obserwowali działalność 8 lat Platformy, a zwłaszcza 6 lat Donalda Tuska i jego ekipy, to proszę zwrócić uwagę, no przecież ta niemoc, skąd się brała, ta niemoc, to takim w cudzysłowie niemoc, bo to była więcej niż niemoc. Przecież Donald Tusk tak naprawdę, obejmując tą funkcję, od dłuższego czasu wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że ustępujemy w takich miejscach, które są w ogóle nie do przyjęcia. Ja przypominam choćby kwestię przyjmowania uchodźców, to znaczy społeczeństwo w tym zakresie było, bym powiedziała, miało stanowisko jednolite jak prawie nigdy, ale Donald Tusk i Ewa Kopacz nie robili sobie z tego zupełnie nic. To znaczy dla nich wola narodu miała znaczenie drugorzędne. Główny decydent chyba był najpierw gdzie indziej, skoro zgadzali się na to krok po kroku, tak? Nie licząc się z opinią publiczną w tym zakresie. Więc ja w ogóle jestem zawsze szczerze oburzona, jak osoba, która pełni wysoką funkcję, bym powiedziała, rządową i państwową, obejmuje tego typu pracę za granicą, bo no to jest takie, bym powiedziała, zawsze dla mnie dwuznaczne.
A jak by pani scharakteryzowała politykę Prawa i Sprawiedliwości? Jaka jest?
Polityka Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, my się przez te 4 lata poruszamy na bardzo trudnym terenie i uważam, że nam się bardzo dużo udało zrobić. Wie pan, 4 lata szybko mija, ale gdybyśmy tak trochę cofnęli się w pamięci, proszę sobie przypomnieć ten pierwszy pucz, który był przy okazji ustawy budżetowej, który przecież tak naprawdę, no, to był taki moment, gdzie liczono na to, że uda się ten rząd ściągnąć siłą. To stopień zaangażowania tych wszystkich czynników, zaproszenie i poproszenie o pomoc zagranicy, prawda, jak to u nas się mówi, ulica i zagranica, skierowanie, to są połajanki, które płyną ze strony Unii, a w zasadzie niektórych urzędników i to, co się działo tutaj w kraju. Przecież ja przypominam sobie wpisy, naprawdę ten wieczór grudniowy był niesamowity, przecież wpisy niektórych dziennikarzy, tych bym powiedziała, mediów nieprzychylnych rządowi, no to były takie, że to w zasadzie to w tym momencie już jest rozlew krwi, pucz i Polacy chodźcie na ulicę. Więc w takich warunkach żeśmy pracowali. Uważam, że jak na te 4 lata bardzo dużo się udało. Wiele rzeczy jest rozpoczętych, nieskończonych. Są rzeczy, które w ogóle, bym powiedziała, muszą czekać na swoją kolejkę. Ale to, co jest dla mnie chyba najmilsze, to jest to, że jak jeżdżę na spotkanie, a jak skończę z Państwem rozmawiać, jadę na kolejne spotkanie z mieszkańcami, to co głównie słyszę, poza oczywiście problemami, które są, to jest słowo dziękujemy. Dziękujemy za to, że to jest pierwszy rząd, który rządzi dla nas, dla ludzi. I to wybrzmiewa na wielu spotkaniach.
A jedna bitwa została przegrana, bitwa o wymiar sprawiedliwości.
No została przegrana, to prawda. Tutaj jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie, ale my nie mówimy, że jesteśmy zachwyceni, jakby, że tak powiem, wszystko jest super. Wie pan, nie ukrywamy tego, tylko mówimy w przeciwieństwie do naszych konkurentów realnie. Przecież dużym wyzwaniem jest dla nas również służba zdrowia i nie mówimy tu o jednej kadencji, tylko pewnie o dłuższym okresie czasu i na pewno będziemy robić wszystko, żeby tą służbę poprawić, jakość i dostępność była lepsza, a tym się różnimy od konkurencji, że jak mówimy, tak robimy. Więc liczę na to, że przez kilka kadencji służba zdrowia będzie naprawdę na najwyższym poziomie. Dlaczego nie celowo nie mówię słowa europejskim lub światowym, bo my naprawdę mamy lekarzy na naprawdę najlepszych specjalistów na świecie. Rzeczywiście to, czego nam ciągle brakuje, to są pieniądze, no i będziemy tutaj walczyć o to, aby zwiększać przeznaczone środki.
Tak jak w każdej dziedzinie życia, bo te obietnice Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli je podsumujemy, to są miliardy złotych.
To jest prawda, że są miliardy złotych, tylko proszę powiedzieć, czy komuś wcześniej udało się doprowadzić do tego, żeby bardzo trudna, wielopłaszczyznowa reforma systemu podatkowego, w zasadzie i pionowa, i pozioma, i służb celnych, i wszelkich innych, doprowadziła do tego, że można zrealizować tak ambitne plany, czy projekty, które my żeśmy zrealizowali, jednocześnie nie podnosząc podatków, mając zrównoważony budżet, więc no, myślę, że tutaj to jest dokonanie ogromne.
To jest prawda, tylko część z tych pieniędzy została już wydana, a te następne już nie będą płynąć z reformy systemu podatkowego, bo już ta reforma się dokonała, już te pieniądze trafiły do budżetu.
To prawda, ale liczymy na to, że gospodarka jest w bardzo dobrym stanie i tutaj, że pobudzona gospodarka jakby no i wielka konsumpcja, która jest, ale też to, że nie jesteśmy już tylko tanią siłą roboczą, to, że ściągamy tutaj zarówno pracodawców, jak i sami jakby nasi polscy pracodawcy proponują coraz lepsze warunki. Liczymy na to, że to pozwoli nam zrealizować wszystkie te założenia, które żeśmy przedstawili.
Jeżeli mówimy o reformie tej skarbowej, to myślimy, że jedną z kluczowych osób był pan Marian Banaś, polityk krakowski, polityk z Małopolski, szef NIK-u, który ostatnio nie miał dobrej prasy.
Ale to pan powiedział, myślimy, tak było. To znaczy Marian Banaś stoi za tymi działaniami, za tą reformą w bardzo dużej części. Ja myślę, że każdy, kto dzisiaj pobiera, czy to 500+, czy 300+, czy czy korzysta z innego programu, musi pamiętać, że w tym była na pewno jego ręka. I to jest bezsporne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, czym zajmuje się w ostatnim czasie opinia publiczna, służby działają, działają bardzo sprawnie. My żeśmy też pokazali, że jakby tutaj dla nas obiektywna prawda jest najważniejsza. Poczekajmy na wyniki postępowania.
Pani poseł udowodniła, że potrafi być dociekliwa. Czy w sprawie szefa NIK-u Mariana Banasia też zadała pani te kilka albo kilkanaście pytań, zajrzała do jakichś dokumentów?
Kilkadziesiąt.
I
czekamy na odpowiedź.
Kilkadziesiąt.
No ja mogę panu powiedzieć jedną rzecz, na przykład zadawane mi jest pytanie, na które też odpowiadam w różnych środkach masowego przekazu, czy wynajęcie kamienicy za 5000 to jest dużo czy mało. Więc ja pytam, proszę mi powiedzieć, to państwu powiem, gdzie, ile metrażu, w jakim standardzie, ile jest powierzchni użytkowej i tak dalej. No my nie wiemy. Ja mówię, no to jeśli nie wiecie, to poczekajcie, aż ci, którzy się tym zajmują, to policzą. Przepraszam najmocniej, dlatego że to jest taka sytuacja, w której proszę zwrócić uwagę, na dzień dzisiejszy oskarżenia w stosunku do Banasia są głównie medialne. Pracują nad tym profesjonalne służby, które liczą takie rzeczy i na pewno jak wszystko policzą, będzie wszystko wiadomo.
Taki komentarz był w Rzeczpospolitej o tym, że właściwie służby państwa polskiego powinny mieć od razu gotową odpowiedź na to, bo człowiek, który zostaje szefem NIK-u, jest człowiekiem o najwyższej wiarygodności powinien być.
Tutaj pan redaktor się, bym powiedziała, śmiem twierdzić, delikatnie myli. Większe, nieporównywalnie większe są uprawnienia ministra finansów, którym był, i wiceministra, który odpowiadał za KAS, który odpowiadał za wywiad skarbowy, za służbę celną i to wszystko, co z tym było związane. Proszę mi uwierzyć, szef Najwyższej Izby Kontroli ma węższe uprawnienia niż te, które do tej pory miał pan Marian Banaś.
Czyli został sprawdzony na wszystkie możliwe sposoby.
Tak, zakładam, że dokładnie tak było i dlatego oczekuję ze spokojem na to, jak zostanie wszystko wyjaśnione, jakie będą wyniki tego postępowania.
Ta kadencja, pani kadencja w parlamencie upłynęła pod znakiem afery Amber Gold, bo w to była pani najbardziej zaangażowana. Skończyło się, raport został napisany i co?
Raport, wie pan, moja decyzja po pierwszych miesiącach, tygodniach po zapoznaniu się z materiałem, ja sobie policzyłam, że jestem na granicy przedawnienia z praktycznie wszystkimi przestępstwami. I proszę zwrócić uwagę, gdybym ja poprowadziła komisję, na końcu zrobiła podsumowanie i powiedziała tyle i tyle zawiadomień przeciwko tej osobie, konkretnie, tak, to państwo byście powiedzieli, skończyła komisja z takim wynikiem. Ja to robiłam albo od razu, albo sukcesywnie, bo szliśmy w przedawnienie. W związku z tym ja musiałam podjąć decyzję, czy ja się pozbawię choćby tego spektakularnego sukcesu na koniec, ale postępowania zostaną wszczęte przed przedawnieniem i jest szansa, że ci ludzie nie uciekną, czy też to jest tak, że ja zagram na efekt końcowy, złożę zawiadomienie, a po pół roku dostanę informację, że strasznie mi jest przykro, jest wszystko przedawnione. Oczywiście podjęłam tą decyzję pierwszą, współpracowałam w tym zakresie zresztą w obie strony z prokuraturą i z innymi organami, które się sprawą zajmują. Postępowania się toczą, wiemy, że 15 nowych osób ma zarzuty stawiane sukcesywnie w trakcie prac komisji. My żeśmy prokuraturą tutaj wymieniali się dokumentami. Przecież to jest jasne, że komisja ustala odpowiedzialność, wysyła do prokuratora, przecież komisja nie stawia zarzutu, prawda? Natomiast tak to wyglądało. Ja mam oczywiście dużo dalej idące podejrzenia, tylko przyjęliśmy taką metodę, że potraktowaliśmy to tak, jak po prostu sąd pracuje. Jeżeli coś nie jest w 100% udowodnione, w tym momencie wysyłamy tylko tak zwaną surówkę, czyli materiał do prokuratury bez wskazania personalnego. Jeżeli jest w 100% potwierdzony, idzie z imienia i nazwiska złożone zawiadomienie o przestępstwie. Więc to nie jest tak, panie redaktorze, że na tym zakończymy czy poprzestaniemy. Ja liczę na to, że tutaj sprawa będzie miała dużo szerszy zasięg. To wynika z pewnej z pracy. Znowu można sobie postawić pytanie, czy kto czego oczekiwał, czy oczekiwał fajerwerków, czy uczciwej komisji. Ja przeprowadziłam, i takie było zresztą oczekiwanie w stosunku do mnie, uczciwą komisję od początku do końca.
A jakie sobie pani daje zadania w przyszłym parlamencie?
Wie pan, to jest trudno powiedzieć, jakie sobie daje coraz mocniej, ale to też było całe 4 lata, bo państwo mnie oczywiście znacie głównie z działalności w komisji Amber Gold, ale ja bardzo mocno weszłam w służbę zdrowia, tutaj naszą krakowską i małopolską. Tu się dzieją dziwne rzeczy, ale tu się dzieją rzeczy, tu się dzieją też przede wszystkim czasem nieszczęścia, a czasem można coś dobrego zrobić, prawda? My żeśmy na przykład, no formalne otwarcie będzie koło końca roku, ale to jest nasze wspólne dziecko, jest wielu ojców, ale ja też dołożyłam do tego rękę. Najlepsze, najbardziej nowoczesne centrum oparzeniowe w Polsce będzie, jest już wybudowane i działa, tylko nie ma oficjalnego otwarcia przy szpitalu Rydygiera na przykład. To jest kwestia sprzętu dla szpitala Kopernika, który żeśmy pozyskali, dodatkowego sprzętu dla szpitala Rydygiera, tylko innego oddziału. W związku z powyższym, no tyle, ile mogłam, angażowałam się w tą działalność. Oczywiście bardzo dobrze współpracuję z policją i tutaj doskonale się w tym zakresie rozumiemy. Może tak na koniec tylko powiem, że moja kadencja to ponad 900 interwencji poselskich tutaj na miejscu w stosunku do ludzi, którzy przychodzili ze swoimi sprawami.
Miała pani swoje biuro poselskie?
Ja cały czas mam biuro poselskie, miałam i jestem w tym biurze. Przed chwilą przyjmowałam kilka osób, zanim tu do państwa przyszłam. Oprócz tego mam jeszcze 3 osoby, które też pomagają. To są prawnicy, przyjmują tych ludzi.
Czyli na serio pani traktuje mandat poselski?
To znaczy, wie pan, ja często spotykam się z takim zarzutem, bardzo często, ale staram się sobie nic z tego nie robić, że mnie nie widać, że nie robię, że mnie nie widać, albo na przykład, prawda, że nie wiszę na każdym płocie, tak jak teraz w kampanii. Ja nie jestem takim człowiekiem. To znaczy, dla mnie i tak jest dzisiaj wyjątkowo trudną sytuacją, jeżeli ja załatwiam coś dla którejś instytucji i muszę zapraszać kamery, bo jest kampania. W większości to robię i nikt o tym nie wie, bo tak mi się wydaje, że jeśli ktoś mnie prosi o pomoc i ja przyjeżdżam i ta instytucja, stowarzyszenie czy szpital jest w problemie, to nie po to, żebym ja po prostu przyszłam tutaj załatwić, pomóc im załatwić ten problem. Bardzo pomogłam bardzo wielu tutaj różnym miejscom działającym na naszym terenie. Niekoniecznie zawsze tym, którzy się z nami identyfikowali, ale jeżeli ktoś prowadził fantastyczną działalność, pomagał na przykład pacjentom onkologicznym czy poonkologicznym i nawet nas bardzo mocno krytykował, ale miał zagrożoną działalność, to oczywiście, że pomogłam, bo tak rozumiem mandat posła. I naprawdę nikt, niezależnie od ceny, nikt nigdy mnie nie zmusi do tego, żebym odgrywała swój mandat przed kamerami.
Ile mandatów PiS uzyska w Krakowie?
No, chcielibyśmy być może 8, ale czy to jest bardzo ambitny plan? Nie wiem, czy się uda.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Małgorzata Wasserman, poseł Prawa i Sprawiedliwości, lider Zjednoczonej Prawicy tutaj w Krakowie, była gościem popołudnia wNet z Barki. Stefan Batory, przenosimy się do budynku Pasty, a tam jest Łukasz Jankowski.
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo. To były słowa jeszcze Małgorzaty Wasserman, przewodniczącej Komisji Śledczej do spraw zbadania kulis afery Amber Gold. Przypominamy, że na debatę w Sejmie nad raportem tej komisji cały czas czekamy, mimo że Komisja VAT-owska już swój raport odebatowała na sali plenarnej, a debata i dyskusja poselska nad raportem Amber Gold ma się odbyć już po wyborach 15 lub 14 października. Mam godzinę 17:50, no to zakończmy popołudnie fragmentem rozmowy z panią marszałek Małgorzatą Gosiewską, która dzisiaj, jak podały media, ostatnio w niedzielę dowiedziała się, że ma zakaz wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Władimir Władimirowicz Putin wyróżnił polską wicemarszałek, wpisując ją na czarną listę polityków, których działalność sprawiła, że nie może aktywnie wjechać i być obecną na terytorium Federacji Rosyjskiej. No ale to nie tylko jeden temat rozmowy z panią marszałek Małgorzatą Gosiewską. Posłuchajmy.
Ja po prostu... odszedł taki jeden z ostatnich żołnierzy wyklętych, ostatni wielki człowiek, legenda walki o Polskę. Tak wiele mu zawdzięczamy. W tej chwili jakby wszystko inne przestaje być istotne. Myślę, że powinniśmy skupić się na modlitwie, na zgłębianiu jego dorobku, który oczywiście jest chyba dość znane, ale nie wiem, czy wystarczająco i wszędzie. No taka osoba kompletnie niekwestionowana, a przecież niełatwe miał życie, bo jednak trzecia RP nie zauważała tego dorobku. Na przestrzeni wielu, wielu lat był na marginesie kompletnym. Ale to nie czas w tej chwili na tego typu rozważania. Powinniśmy też być z panem premierem, z całą rodziną i wspierać ich, bo dzień rzeczywiście jest to smutne.
Na pewno dla większości z nas zostanie ten symboliczny moment, kiedy ta kadencja Sejmu rozpoczynała swój bieg. W tym Sejmie nie było postkomunistów jako zwartej formacji politycznej, a pierwsze przemówienie wygłaszał marszałek senior Kornel Morawiecki. Zaczynając od słów poety, że dostaliśmy Polskę jak żagiew i mamy ją nieść dalej.
I on zawsze tę Polskę tak niósł. Czerpmy z jego życia, jego postaw i oddajmy mu, gdy przyjdzie ten moment ostatniej już drogi, wszyscy cześć, bądźmy wszyscy, uczestniczmy w tej ostatniej drodze.
Na chwilę trzeba się zatrzymać w polityce, która nie chce się zatrzymywać, zwłaszcza ta polityka zagraniczna, bo dookoła nas potencje się poruszają. Polityka międzynarodowa trwa. Pani marszałek dopiero co wróciła z Białorusi. Tam wizyta w polskiej szkole społecznej, spotkania z Polakami tam na wschodzie mieszkającymi. Te 4 lata, jakie to były lata dla tych Polaków pozostawionych czasami samym sobie na Ukrainie, na Białorusi?
Na Ukrainie, na Białorusi, ale i w innych regionach kraju, no to były wreszcie lata, kiedy odzyskiwali tą swoją podmiotowość, wsparcie państwa polskiego, kiedy to rzeczywiście państwo polskie zaczęło się troszczyć o swoich rodaków. Wiele jeszcze trzeba zrobić na pewno. Wiele przed nami w nowej kadencji. Ale ta moja jednodniowa wizyta na Białorusi to była wizyta pełna rzeczywiście miłych rozmów, wzruszeń, spotkań, łez. Byłam w miejscach, gdzie raczej do tej pory niewielu polskich polityków przychodziłoby złożyć pokłon tym, którzy oddali życie za to, byśmy żyli w wolnym kraju. Za naszych bohaterów. O te miejsca pochówku bohaterów, pomniki im poświęcone. Przez wszystkie te lata dbali nasi rodacy tam żyjący. Oni tam żyją od pokoleń. To dla nich tylko granica się przesunęła i o tym cały czas musimy pamiętać, bo jesteśmy po prostu zobowiązani ich wspierać. Im nie jest łatwo. Przez lata niełatwo było nawet posługiwać się językiem polskim, a cóż mówić o dbaniu o mogiły, o dbaniu o miejsca pochówków. Oni to robili, to nasi żołnierze, którzy zabijani byli w pierwszych dniach września 1939 roku, chowani byli w różnych miejscach, często po ciemku, w nocy, przez naszych rodaków tam żyjących i przez lata pamięć o tych miejscach była przechowywana, by wreszcie doczekali godnego pochówku, pomnika i należnego hołdu. Ale to dzięki naszym rodakom, którzy tam zostali, żyją i niosą polskość w swoich sercach.
Oby polskie państwo dołączyło do tych starań. Sama podróż na Białoruś z pewnymi sensacjami, komplikacjami na granicy, ale sensacjami, z których wyniknęła pewna istotna informacja dla pani poseł.
Istotna, choć specjalnie mnie nie zdziwiła. No, okazało się, że rzeczywiście w sposób formalny mam zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Dziwnym było, że dowiedziałam się o tym przekraczając granicę z Białorusią. No to było zaskakujące, bo jednak chcemy się ciągle traktować Białoruś jako odrębny kraj. Staramy się wspierać w tej drodze, państwo białoruskie. Prowadzimy jakiś dialog polityczny, no przede wszystkim mając na myśli to, by jednak Białoruś nie oddać w szpony Władimirowicza. ale też, a może przede wszystkim mając na uwadze los naszych rodaków tam żyjących. No i właśnie na tej granicy przetrzymano mnie trochę dłużej niż to normalnie czyni się z dyplomatami. Potraktowano w sposób dość specyficzny, no ale przy okazji właśnie poinformowano o tym, że mam zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej.
Żeby skończyć wątek białoruski w tej krótkiej rozmowie, pani marszałek, pewien kontredans, jeden krok w przód, dwa kroki w tył, tak można opisać tą kadencję w relacjach polsko-białoruskich. Czy jest szansa, żeby polski rząd jakoś wyciągnął Mińsk, także pod wodzą pana prezydenta Łukaszenki z tej wschodniej orbity? Czy to zawsze będzie tylko jakieś mamienie Zachodu, jakąś wizją zbilansowania wpływów w Mińsku?
Że ja mnie jako polityka generalnie cechuje dość duża doza optymizmu, no ale nie jestem naiwna i wiemy, jak na przestrzeni lat politykę uprawiał pan prezydent Łukaszenko. Niewiele w tym zakresie się zmieniło, ale też musimy robić wszystko, by choćby ten stan, który jest obecnie, utrzymać jak najdłużej, by wspierać też władze białoruskie w promocji języka białoruskiego, ale przede wszystkim rozmawiając ze stroną białoruską, walczyć o to, by nasze dzieciaki, polskie dzieciaki tam żyjące, mogły uczyć się swobodnie języka polskiego, czerpać z polskiej kultury i by strona białoruska nie bała się Polski, polskiej kultury i naszej mniejszości tam żyjącej, bo nie ma podstaw, by się obawiać. My możemy wspaniale uzupełniać, wzbogacać to, co się dzieje na Białorusi właśnie polskością. Nie jesteśmy zagrożeniem.
To na koniec być może sympatyczna informacja, na pewno doniosła relacje polsko-ukraińskie. Jest zgoda na odblokowanie ekshumacji polskich ofiar, także ofiar rzezi wołyńskiego ludobójstwa na Wołyniu. To otwiera szansę na pogłębiony dialog?
Oczywiście, że tak, tylko też nie bądźmy naiwni, nie wiemy na jak długo, nie wiemy na jakich zasadach. Trzeba jak najlepiej ten czas wykorzystać, bo ja jednak przypomnę, że na przestrzeni wielu, wielu lat współpracy polsko-ukraińskiej Polska mogła prowadzić prace badawcze, ekshumacje, budować pomniki, stawiać nagrobki, robić polskie cmentarze. Ale tego nie robiła. Robiły to w dużej mierze rodziny tych, którzy zginęli na Wołyniu, z własnych środków, z własnymi siłami, nie mając państwa polskiego. My teraz musimy stanąć na wysokości zadania i w możliwie najszybszym czasie włożyć w to możliwie najwięcej sił i środków, by stawiać po prostu pomniki, groby, by szukać, iść krok po kroku jak najgłębiej w politykę tę historyczną, pokazać prawdziwą historię. Po prostu musimy to robić.
Na koniec jakieś, to jest miłe zaskoczenie po ekipie pana prezydenta Zełenskiego. Pani marszałek się spodziewała, że zmiana na stanowisku prezydenta także przyniesie jakieś ocieplenie w tych relacjach historycznych polsko-ukraińskie.
Znaczy ja o tym mówiłam wielokrotnie, że prezydent Zełenski jest osobą dość pragmatyczną i tak też patrzy na wiele spraw, szczególnie w polityce zagranicznej, tak też patrzy na relacje z Polską. Wie doskonale, że jeśli chce liczyć na polskie wsparcie, polskie współdziałanie w różnych kwestiach, no musi też zrobić solidny krok w kierunku pojednania polsko-ukraińskiego. Ten krok został uczyniony, pierwszy, czekamy też na następne. I bardzo dobrze, że wreszcie to się stało.
Pani marszałek, bardzo dziękuję za rozmowę w tym smutnym dniu dla nas wszystkich, dla Rzeczpospolitej, w dniu odejścia marszałka seniora Kolnera Morawieckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to była rozmowa z panią marszałek, wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską, Sprawa i Sprawiedliwości i o sprawach międzynarodowych, ale także oczywiście wspomnienie po świętej pamięci Kornelu Morawieckim, marszałku seniorze, który odszedł dzisiaj w godzinach porannych. Mamy cytat, który podają media premiera, mówiący o ostatnich słowach swojego ojca. Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział, były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować, wyznał premier Mateusz Morawiecki, wspominając swojego ojca Kornela Morawieckiego. To tyle w Popołudniu Wnet. Minęła godzina 18. Piotr Szydłowski, Jan Dudziński i Łukasz Jankowski. Mówimy Państwu do usłyszenia. Słuchajcie Państwo Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie.
A my jeszcze na chwilę w studiu w Krakowie na Barce Stefan Batory też mówimy Państwu do widzenia. Ekipa Radia Wnet, Jaśmina Nowak, Karol Smyk i Tomasz Wybranowski. Jesteśmy tutaj i w Krakowie pozostaniemy, ale żeby na koniec, żeby na zakończenie naszego popołudnia, niech posłuchajmy jeszcze raz wywiadu, którego udzielił Kornel Morawiecki Radiu Wnet w grudniu 2018 roku.
To nie rząd tylko zrobi lepszy porządek, lepszy dobrobyt w Polsce, znaczy lepszy stan życia w Polsce nasze silne państwo. To musi zrobić każdy z nas. To jest taki wymóg, który powinien być od każdego obywatela. A tutaj bardzo duża część społeczeństwa polskiego tak jakby troszeczkę lekceważy. To tam pamięta pan parę tygodni temu te takie strajki trochę włoskie policji, no to były takie, to było oburzające. Słyszałem, że w sądach też się dzieją podobne rzeczy, że sądy są nieczynne, bo sędziowie chorują, czy ich tam urzędnicy chorują, więc tam zabrakło w tym wystąpieniu pana premiera, zabrakło takich wymagań, tak bym to powiedział, bo wymagań, tak? Takiego czegoś, co kiedyś tak ostro, ale tak potrzebnie powiedział Churchill w czasie wojny, premier Anglii, prawda, że czeka was pot, krew i łzy. No ja nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby nas czekała teraz krew i łzy, ale chodzi o to, żebyśmy się poczuwali do wspólnej odpowiedzialności za naszą kondycję, za nasz kraj.